To jest, myślę, najbardziej groteskowy fragment tego wystąpienia, gdzie on mówi, że Polska tak współpracowała z Hitlerem, aż doprowadziła do napięcia, które spowodowało wybuch wojny. Bezczelnie opowiada, jak to Polacy nie puścili armii sowieckiej i samolotów na pomoc Czechosłowacji. Moskal nie grecką wiarę wyznaje, tylko moskiewską, a prawdy rzekszy tak wierzą, jak car im każe.
Amerykański dziennikarz, albo może były dziennikarz, a teraz nie dziennikarz, związany przez lata z Fox News, a teraz chyba działający po prostu pod swoim nazwiskiem, Tucker Carlson, odwiedził Władimira Putina i przeprowadził z nim coś, co można próbować nazwać wywiadem, a może wywiadem też nie było. Na pewno było wiele w tym monologu Władimira Putina, monologu, którego nikt nie przerywał. Być może osoba, która prowadziła ten wywiad, nie miała odpowiedniej wiedzy. My postanowiliśmy zweryfikować fakty, do których Władimir Putin odniósł się w tej rozmowie, o których opowiadał i które zapewne dla wielu słuchaczy tej rozmowy pozostaną czymś, co nieznanym, a w związku z tym pozostaną z jedyną wykładnią przeprowadzoną przez Władimira Putina. Niestety. Naszym gościem jest profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, oglądał pan wywiad w nocy od razu, jak był opublikowany, czekał pan na ten wywiad, czy też zdecydowanie bardziej spokojnie podszedł pan do tej rozmowy z Władimirem Putinem?
Spokojnie, to przecież nie jest wydarzenie przełomowe w bieżących dziejach ludzkości, nie przesadzajmy. Jest to pewien zabieg propagandowy z udziałem w niejasnej tutaj roli, w sensie inspiracji, skąd ją wziął Carlsona. Natomiast ewidentnie jest to jedna z operacji prowadzonych przez Putina, co do którego nie należy zapominać, że jest szkolonym w zakresie dezinformacji oficerem jeszcze sowieckich służb specjalnych, i to jest fragment działalności, z którą on jest zaznajomiony od młodości.
Obszerną część tego wywiadu stanowi wykład Putina dotyczący historii, dotyczący pochodzenia Rosji i Ukrainy, i chyba można mieć tutaj wiele wątpliwości co do tej wersji, którą przedstawił Władimir Putin, zaczynając od samego początku, od pierwszych dat, które też wskazuje Władimir Putin, bo właściwie dla Władimira Putina nie istnieje historia Ukrainy, istnieje tylko historia Rosji gdzieś od X wieku. Jak to jest, panie profesorze?
A nawet wcześniej, ponieważ on powołuje się na powstanie, a raczej zaproszenie do Nowogrodu Wielkiego Waregów, Ruryka, w charakterze kniazia, który miałby rządzić tą częścią Rusi.
Rosyjskie государство стало собираться как централизованное. И это считается годом создания российского государства 862 год, когда новгородцы, есть такой город Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии.
Na dodatek w języku rosyjskim ta manipulacja jest prostsza, gdyż wymaga pewnego wysiłku i sprecyzowania osobnego, odróżnienie terminów ruski i ruski, czyli ruski i rosyjski. Po polsku to jest łatwiej, po angielsku w ogóle, poza mediewistami, którzy używają łacińskiego terminu rutenia na określenie Rusi, a który dla człowieka z ulicy jest w ogóle niezrozumiały, takie rozróżnienie jest po prostu niemożliwe, tym łatwiejsza jest rosyjska manipulacja. Dla ludzi, którzy znają historię, te dywagacje Putina, gdyby nie to, że są wygłaszane przez władcę z Kremla, brzmiałyby dosyć kabaretowo. To trochę tak, jak gdyby ktoś zapytany o bieżącą politykę Francji, która właśnie napadłaby na Hiszpanię pod hasłem, że powinna przyłączyć do siebie Katalonię, a jednocześnie dominowała też we Włoszech, gdyby przywódca Francji takiej właśnie powiedział, że historia Francji zaczęła się od roku 753 przed Chrystusem, od założenia Rzymu, i no później było pewne rozbicie, albo to i Germanie tu mieszali, i później Anglosasi, ale generalnie wszystkie narody romańskie mówią przecież tym samym językiem, wywodzą się z tej samej kultury, mają wspólną historię, a najpotężniejsza jest Francja, więc ona powinna tym wszystkim rządzić. To mniej więcej tyle miało sensu. to, co mówił Putin. Fakt jedności kulturowej Rusi 1000 lat temu ma mniej więcej takie znaczenie jak fakt jedności Imperium Rzymskiego do momentu jego rozpadu, gdzie dominowała kultura łacińska. Nic z tego nie wynika dla dzisiejszej polityki. Narody, które wówczas przecież nie istniały w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, te, które wykształciły się na obszarze Rusi, czyli naród ukraiński, białoruski, rosyjski i w istocie wytępiony, jeśli chodzi o elity, i później zasymilowany północnoruski, czy jak to woli, nowogrodzki. Notabene w momencie, o którym zaczynał Putin historię rzekomą Rosji, Moskwa nie istniała. I mylił do tego rozmaite daty i wydarzenia. Wydarzenia z wieku XVII umieścił w XIII i XIV.
I beg your pardon, can you tell us what period I'm
когда это я уже потерял, когда это было, в какие годы?
Это было, это было в 13 веке. Это было в 13-14 веке.
Ponadto nie uznawał zupełnie faktu odrębności rozwoju kulturowego Białorusi, która nigdy nie podległa, zresztą nie mówił o niej, nie padło to słowo, ale ona nigdy nie uległa podbojowi mongolskiemu. Połączyła się z Litwą, wytwarzając Wielkie Księstwo Litewskie, i później to ona usunęła Mongołów z Kijowa, a nie Ruś Moskiewska, która właśnie uległa ustrojowej przynajmniej mongolizacji. I następne te już nowsze opowieści, choćby dotyczące roli Polski i Rzeczypospolitej.
A może chwileczkę zatrzymajmy się na tych starszych opowieściach, panie profesorze, bo tutaj te daty są istotne. To może spróbujmy tak wprost odpowiedzieć, czy 862 rok, który Putin wskazuje jako początek Rosji, dlaczego 862 rok nie może być uznany za początek Rosji? Dlaczego Putin się myli?
Dlatego, że centrum Rosji jest Moskwa, a nie Nowogród. Nowogród był podbity przez Iwana III Srogiego, a później zmasakrowany przez Iwana IV Groźnego jako kniaziów moskiewskich, elity Nowogrodu wymordowane, a i większość ludności, bo to się historycy spierają, czy to było 20, 30 czy 40 tysięcy ofiar, co jak na rok 1570 oznaczało w istocie eksterminację tej grupy. A zatem żadnych tradycji moskiewskich z początków historii pisanej Nowogrodu czy Kijowa, ani zaproszenia Ruryka, ani chrztu Rusi nie ma. Moskwy po prostu nie było jeszcze wtedy, została założona kilkaset lat później i stała się później ośrodkiem konsolidacji politycznej Rusi Zaleskiej, tej, która nie należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, ani do Korony Polskiej, ani do Korony Węgierskiej. I tworzyła się na bazie ostatecznie odmiennej etnicznie, także językowo, i podbijała te kolejne ziemie. Nie ma żadnego powodu, aby twierdzić, że to Moskwa jest spadkobiercą Kijowa, a nie Wielkie Księstwo Litewskie, na którego terytorium Kijów się znajdował przecież, którego jedną z metropolii stanowił. A z kolei język starobiałoruski, a nie gwary okolic Moskwy, były językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, i to do 1696 roku, a zanikł ten język jako język urzędowy wskutek najazdu moskiewskiego i wytępienia starych elit litewsko-ruskich po roku 1654, w czasie owego wielkiego potopu, tak jak korona tu przeżywała potop szwedzki, tak Litwa moskiewski z najazdem cara Aleksego i eksterminacją olbrzymiej części ludności, w tym przede wszystkim elit, spaleniem, zniszczeniem Wilna, które przecież było stolicą kulturową Rusi Litewskiej, czyli Rusi Zachodniej. Uważanie jej za Rosję ma właśnie tyle sensu, co uważanie Włoch czy Hiszpanii za Francję, z tego tytułu, że Francja jest teraz potężniejsza niż te dwa wymienione przeze mnie narody, z powoływaniem się, że korzenie francuskie też wywodzą się z Rzymu. No wywodzą, i owszem, tylko niewiele z tego wynika dla francuskiego panowania ewentualnego nad Italią czy nad Półwyspem Pirenejskim. I to samo dotyczy Rosji, z oczywiście z zastrzeżeniem różnicy rozwoju historycznego, bowiem Rosja podbija ostatecznie te ziemie, odbierając je Rzeczypospolitej. Zresztą też Putin, tu jednak przeniosę się na moment do bliższych nam dziejów, zupełnie z niewiadomych przyczyn twierdzi, że prawobrzeżna Ukraina należała do Polski w okresie międzywojennym.
Był podpisany mir z Polski w 1921 roku, po którym zachodnia część na prawym brzegu Dniepra opäć odeszła do Polski.
Co jest oczywiście dalekim przesunięciem granicy na wschód, należała do 1793, to prawda, ale nie do 1939. Więc jest to pomieszanie bardzo swobodnie interpretowanych z rosyjskiego imperialnego punktu widzenia faktów, bez wspomnienia innych kluczowych, takich choćby jak w tym momencie, gdy opowiada o rzekomej polonizacji ziem ukraińskich w składzie pierwszej Rzeczypospolitej. Jest to w sposób oczywisty oderwane od rzeczywistości, choćby z powodu oczywistej odpowiedzi na proste pytanie, jakimż to aparatem państwowym dysponowała pierwsza Rzeczpospolita, który mógłby prowadzić jakąkolwiek politykę etniczną na jakimkolwiek fragmencie jej obszaru. Słynęła wszak właśnie z tego, że jej aparat państwowy był ubogi, wręcz nieistniejący, co było jedną z przyczyn jej upadku. A zatem tym bardziej niewyobrażalne jest, żeby prowadziła politykę polonizacji na szerokich ziemiach ukraińskich, gdzie jakiekolwiek władztwo państwowe było w znacznej mierze symboliczne. Im bliżej dzikich pól, tym bardziej. W oparciu o jaki system? Kto niby ich polonizował? W jakich szkołach, tych nieistniejących pewnie? Czy w jakiej powszechnej służbie wojskowej? Jacy urzędnicy to robili? To wszystko jest czysta fantazja, oderwana od rzeczywistości. Amerykanie, którzy tego nie wiedzą, mogą oczywiście to kłamstwo kupić. Tym bardziej, że jak powiedziałem, w języku angielskim, rosyjskim trochę lepiej, ale w angielskim nie ma rozróżnienia między Rusią a Rosją. Mieszanie tych terminów, dla nas w oczywisty sposób odmiennych, ułatwia zadanie propagandowe Moskalom. Stąd zresztą tak. Ci Ukraińcy teraz przechodzą na tą tradycyjną nazwę polską Moskale i Moskwa jako określenie państwa rosyjskiego, to wtedy jest wyraziste, o kim mówimy.
Dokładnie tej manipulacji dokonał też Putin, mówiąc, znowu pana wyciągnę trochę do tych wcześniejszych wydarzeń, o których mówił Putin, mówiąc o chrzcie Rusi, wymieniając datę 988 roku, stwierdził, że to był chrzest Rosji, czy inaczej, powiedział, że to znacząca data w historii Rosji i że był to chrzest Rusi, ale powiązał te dwa fakty.
Значимая дата в истории России, 988 год, это крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться centralizowane rosyjskie государство.
Czy rzeczywiście ta odległa data, ale mająca fundamentalne znaczenie w historii Ukrainy, może być traktowana dla Rosji jako też fundament?
No w tym sensie, w jakim przyjęcie chrześcijaństwa jako religii państwowej starożytnego Rzymu, Imperium Rzymskiego, miało wpływ na dzisiejsze wyznanie Hiszpanów, Włochów, Portugalczyków i tak dalej. Ale z tego nie wynika, że decyzje cesarzy rzymskich są jakimkolwiek tytułem politycznym, moralnym czy historycznym do tego, aby najpotężniejszy z narodów romańskich w oparciu o nie rościł sobie pretensje do panowania nad pozostałymi. To nie we Francji zapadała decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa przez Rzym. Podobnie nie w Moskwie, bo Moskwa w 988 roku nie istniała. Założył ją Jurij Dołgoruki w 1046, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym nikt nawet jeszcze nie myślał, że kiedykolwiek będzie Ruś moskiewska czy zaleska, z której wykształci się Rosja. Ukraińcy żartują niekiedy złośliwie z Rosjan, kiedy Rosjanie mówią, że oto my Rosjanie to jesteśmy Wielkorusowie, a tam na południu to są Małorusowie. Wtedy Ukraińcy mówią, tak, rzeczywiście, analogia jest taka, przecież wszyscy jesteśmy prawosławni, przyjęliśmy kulturę grecką wraz z greckim chrześcijaństwem, a zatem analogia jest taka jak między Małą Grecją, czyli Grecją właściwą, a Wielką Grecją, czyli
aż gdzieś
tam po Taurydę. Tak? I w takim razie Moskwa jest kolonią Kijowa i w tym sensie możemy rozmawiać. To są oczywiście takie przekomarzania się, że tak powiem, z rosyjską ideą imperialną. ale pokazującą jej groteskowy charakter, oderwanie od rzeczywistości. Taki podmiot jak Rosja w roku 1988 nie istniał. W związku z tym to, co się wtedy wydarzyło, nie było częścią jego historii, no chyba że uznamy, że fakt, że Polska odziedziczyła zachodnioeuropejski, łaciński, a zatem rzymski w swych korzeniach system prawny, pozwala nam twierdzić, że początki myśli państwowej polskiej mają miejsce w starożytnym Rzymie. No w tym sensie tak, tylko że przecież każdy, kto by głosił taką tezę, narażałby się na śmieszność.